Dobrze jest mieć wsparcie, nie ukrywam. Bardzo wam dziękuję. Nie będę fałszywie pokorny. Uwielbiam ten moment chyba najbardziej ze wszystkiego. Możecie to zrobić dla mnie? 5, 4, 3, żartowałem. Bardzo mi miło was wszystkich widzieć, z kim się nie zdążyłem przywitać, to serdecznie mówię dzień dobry i cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami tutaj w kościele. Powtórzę stary slogan, który jest prawdziwy, jak to, że woda zamarza w zero czy w minus jeden, nieistotne, że Bóg prowadzi nasze życie w taki sposób, że nie ma przypadków. A nawet jeśli dziś jesteś na etapie, że nie wierzysz w Boga, to i tak wierzę, że nie ma przypadków w twoim życiu i fajnie, że jesteś dzisiaj tutaj z nami w Kananie. To jest naprawdę dobry wybór, że właśnie dziś o 10 wybrałeś to miejsce, bo ja jestem o tym 100% przekonany, że to jest absolutnie najlepsze miejsce, jakie można wybrać w co najmniej kilkudziesięciu, w promieniu co najmniej kilkudziesięciu kilometrów od Olesna. Mała tylko poprawka, kontrast, niekoniecznie za tydzień, a równo za 2 tygodnie robimy grubą imprezę z DJ-em, także za 2 tygodnie. Pamiętacie, o czym wczoraj mówiłem? Będziemy to wrzucać jeszcze do netu, także obserwujcie sieć. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli taki temat, którego tytuł za sekundkę się tutaj wyświetli. I on jest zupełnie naturalny. To jest absolutnie naturalne pytanie, które często każdy z nas sobie gdzieś w życiu zadał. I jest coś takiego, że są pewne pytania, które krępują nas samych. Być może jesteś chrześcijaninem, być może chodzisz do kościoła i nawet troszkę wstydzisz się tego, aby zapytać, dlaczego nie zawsze odczuwasz Bożą obecność. Wszyscy dookoła odczuwają Pana Jezusa, wszyscy dookoła mówią o Panu Bogu z taką ekscytacją, a ty czujesz się jakby to nie do końca dotyczyło ciebie. I są takie pytania, być może masz takie pytanie czasami u siebie w firmie, że czujesz jakby był zakaz zadawania pewnych pytań. Jakby nie wypadało mówić i rozmawiać o pewnych rzeczach. Ale ja jestem przekonany o tym, że Kościół niekoniecznie musi być miejscem, gdzie mamy tylko i wyłącznie tematy tabu. Gdzie mówimy o pewnych rzeczach bardzo odważnie i głośno, a wiele rzeczy staramy się zakopać pod dywan. I chciałbym, aby moje życie było zawsze życiem, które jest pełne prawdy, przejrzystości i życiem, którego nie muszę się wstydzić. I prawdą jest, że popełniam w swoim życiu mnóstwo błędów i prawdą jest, że zadaję sobie mnóstwo pytań i kiedy usłyszałbyś te pytania, to być może zadałbyś sobie pytanie, niekoniecznie wypowiedziałbyś je bezpośrednio do mnie, to co ty robisz w ogóle w kościele, skoro zadajesz sobie takie pytania? Są czasami okresy w naszym życiu, gdzie zadajemy trudne pytania i chcę tobie powiedzieć, Pan Bóg nie boi się trudnych pytań. Pan Bóg nie boi się trudnych pytań. Jeśli coś ciebie boli, jeśli coś sprawia, że czujesz się niewygodnie w swoim życiu, to nie bój się zadawać Panu Jezusowi pytań. Bóg jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Czasami On robi to w taki sposób, gdzie my nie do końca słyszymy tą odpowiedź. Czasami czekamy długo na odpowiedź. Wiecie, ja moją żoną jest córka pastora i ona jest naprawdę bardzo dobrze wychowana. Ja uważam, że moi rodzice zrobili wszystko, żeby mnie dobrze wychować, natomiast moje decyzje bardzo mocno podważały dobre wychowanie moich rodziców. A więc czasami, kiedy leżymy w łóżku, to lubię się z nią troszkę podrażnić i czasami na przykład mówię coś w stylu, Pan Bóg chyba się nade mną znęca. To jest takie, wiecie, niewygodne, bo kończy się dzień, wiecie, śpimy pod wspólną kodrą i tak dalej i nagle ja mówię coś, co po prostu zniechęca ją do wszystkiego. Oczywiście robię to umyślnie i wierzę, że mam Pana Boga po prawej stronie i tak troszkę dokuczamy Sarze. Natomiast zawsze jest dobrze zacząć czymś na rozluźnienie. Natomiast my jako ludzie mamy taką tendencję, żeby ograniczać Pana Boga w pewne ramy. I zupełnie naturalne są 3 takie bardzo proste ramy. Pierwszą ramą jest to, że my oceniamy i zamykamy Boga w pewnej przestrzeni. My jako ludzie poruszamy się bardzo silnie, powiedzmy na takich 3 podstawowych, prostych płaszczyznach. Pierwsza to jest przestrzeń. Pozwólcie, że ja to za chwilkę wytłumaczę. Druga to jest czas. A trzecia to jest doświadczenie. I pierwsza, jeśli chodzi o przestrzeń, to odpowiadając na pytanie, dlaczego nie zawsze odczuwamy Pana Boga, możemy mieć w swoich głowach coś takiego, że potrzebna jest odpowiednia przestrzeń do spotkania się z Panem Bogiem. Że Kościół, najlepiej, żeby to był ten Kościół, do którego chodzę o godzinie 10, aby to było miejsce, aby to była przestrzeń, w której ja jestem w stanie odczuć Bożą obecność. I czasami robimy coś takiego, że zapraszamy tutaj do przodu Tak jakby Pan Jezus nie był w stanie działać dokładnie tam, gdzie jest ostatnie krzesło. Zrobię tutaj taką dyskretną uwagę. Wiecie, ja czasami jestem z tyłu, czasami jestem z przodu i jest coś w tym staniu z przodu. Nie wiem czemu. Natomiast Pan Bóg nie jest ograniczony przestrzenią i te mury go totalnie nie ograniczają. Przestrzeń naszego mózgu i naszego myślenia też nie ogranicza w żaden sposób Pana Boga. Drugą rzeczą, którą my ograniczamy Boga, a poza którą jest Bóg, to jest czas. Troszkę to jest filozoficzne, ale myślę, że na tyle zjadliwe i proste, że każdy z nas jest w stanie się z tym utożsamić. My jesteśmy w stanie ograniczyć Boga do jakiegoś konkretnego czasu, do jakiegoś konkretnego zadania, które chcemy wywołać. A więc mamy 25 minut, w których podnosimy ręce, klaszczemy i pokazujemy Bogu naszą wdzięczność i oddajemy Mu chwałę. Ograniczamy Boga w tej przestrzeni, ograniczamy Go w tym czasie. I teraz pytanie, czy Go ograniczamy, czy po prostu tak jest życie ułożone. I tak, i tak. I trzecie to jest nasze doświadczenie. My chcemy, aby Pan Bóg działał w sposób przyczynowo-skutkowy. W ilu stopniach zamarza woda? Kto się stanie mi podpowiedzieć, bo ja już się zgubiłem. A więc wyobraźmy sobie, że nagle temperatura w tym pomieszczeniu spada do zera, a mi strasznie chce się pić. Próbuję się napić, a tymczasem przekręcam tą butelkę w prawo, w lewo i tam jest po prostu lód. Więc my chcemy widzieć Boga w takim ciągu przyczynowo-skutkowym. Wyciągnę pieniądze, dam na kolektę i oczekuję, bezwzględnie oczekuję tego, że Pan Bóg pobłogosławi mi dwukrotnie i czekam tylko, aż jutro zapuka szef i powie, dostałeś podwyżkę. Chciałbym, aby wszystkie moje modlitwy były spełniane w bardzo prosty, szybki, jasny, klarowny sposób. Ja to widzę i nie mam co do tego wątpliwości. Tak, to jest działanie Boga. Ponieważ chciałbym, aby moje życie wyglądało dokładnie w sposób przyczyna-skutek. Wychodzę rano z domu, wiążę buty i mam 99% pewność, że one się nie rozwiążą. Więc ograniczamy Boga naszym myśleniem do pewnych ram, przestrzeni czasu i takiego doświadczalnego działania. Ale Bóg jest totalnie poza tym. Boże Słowo mówi, że On zaplanował tą ziemię, ten świat, On zaplanował cały wszechświat, ciebie i mnie, po kolei utkał nas w głębinach, jak mówi jeden z psalmów, naprawdę dawno, dawno temu. I to jest niezwykłe, że Bóg jest totalnie poza tym wszystkim. I teraz my nie możemy czuć wstydu, obawy, aby zadać Panu Jezusowi pytanie, dlaczego nie zawsze odczuwamy Jego obecność. Nie bój się zadawać takich pytań. Ale chciałbym, żebyśmy w biblijny sposób odpowiedzieli sobie na te pytania. Oczywiście te odpowiedzi będą bardzo subiektywne. Ja wyłowiłem coś, co wydaje mi się, że może dzisiaj Bóg chce powiedzieć dzisiaj do Kościoła Kanaan. Więc pierwsza rzecz, chciałbym Tobie powiedzieć, że jeśli nie zawsze odczuwasz Pana Boga, to jest to absolutnie normalne i nie jesteś w tym sam. I teraz pozwólcie, że zrobię taki krótki eksperyment. Ja wiem, że te eksperymenty często nie wychodzą, ale spróbujmy, postarajmy się. Wierzę w was mocno, trzymam za was kciuki. Czy był taki moment w twoim życiu, że odczuwałeś Bożą obecność? 2, 3 osoby, 4, część kiwa. Poszliśmy dzisiaj na cało, świetnie. Czy dziś, konkretnie dzisiaj, kiedy spotkaliśmy się, kiedy śpiewaliśmy piosenki dla Pana Jezusa, kiedy byłeś tu w tym miejscu o godzinie 10, może 10:05, czy odczuwałeś Bożą obecność tutaj w tym miejscu? Troszkę mniej osób podniosło rękę. I teraz dobre jest pytanie, czyja to jest wina, że czasem odczuwamy, a czasem nie odczuwamy. Wszyscy kiedyś odczuwaliśmy, część z nas dzisiaj odczuwała Bożą obecność. I czym tak naprawdę jest Boża obecność? Kiedy zadalibyśmy sobie to pytanie, to część z nas odpowiada, że odczuwamy wtedy jakieś ciepło, że odczuwamy natychmiastowy pokój w naszych myślach, że odczuwamy swego rodzaju mrowienie. Część z nas jest w stanie spotkać się tak silnie z Bogiem, że odczuwa to w tak mocny sposób, że po prostu ich ciało jest totalnie bezwładne i czasami możesz widzieć taki obraz tutaj w tym miejscu. Być może doświadczasz czegoś niezwykłego w swojej relacji z Bogiem w zaciszu domowym, modlisz się i płyną tobie łzy i czujesz, że to jest Boża obecność i nie chciałbyś tej chwili zamienić na nic innego. I Boża obecność jest czymś, co jest bardzo subiektywne, czyli każdy z nas może mieć troszeczkę inne zdanie. Z prostego powodu. Pan Bóg chce mieć indywidualny język, indywidualnie komunikować się ze mną, troszeczkę inaczej z tobą, troszeczkę inaczej z tobą, a jeszcze inaczej z tobą. I to jest zupełnie normalne, dlatego nie porównuj się do przeżyć innych osób, ponieważ Bóg tak samo myśli o tobie, jak i o mnie. Bóg tak samo myśli o tobie, jak i o tobie. I o tobie, i o tobie. Bóg jest totalnie taki sam dla wszystkich. I to jest niezwykłe i to jest fantastyczne. A więc pierwsza rzecz, nie zawsze odczuwasz Bożą obecność, nie jesteś w tym sam. I kiedy czytałem psalmy, to czasem zadawałem sobie pytanie, co Dawidowi strzeliło do głowy, że zadaje Bogu tak dziwne pytania. I jeden z psalmów, takich momentów w Bożym Słowie jest kilka, ale psalm 13 jest dość ciekawy. Dawid mówi tak, Panie, jak długo? Czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad we własnej duszy i ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień? Czy masz tak czasem, że czujesz się tak bardzo samotny, a uczucie takiego przygnębienia i dołka dokładnie w tym miejscu jest niemal namacalne i twój język ma inny smak i twoje myśli krążą w jakichś dziwnych przestrzeniach i czujesz, jakbyś był totalnie sam i wołasz do Pana Boga i mówisz, Boże, gdzie jesteś? Czemu znów jesteś złośliwy? Czemu znów znęcasz się nade mną i schowałeś się gdzieś daleko, a ja znowu Ciebie nie widzę? I to jest zupełnie naturalne, że w sercu moim i Twoim, bo to jest coś, o czym Biblia mówi, że w naszych sercach zapisany jest głód Pana Boga. I głód Bożej obecności, przeżywania Bożej obecności jest w Tobie i we mnie. Jest to niezwykłe, że Bóg chce zaspokajać ten głód. Jest to niezwykłe. Czasem nam się wydaje, że to jest po prostu jakby totalnie daleko i Boga nie ma. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Nasze odczuwanie Bożej obecności nie może być kwestią naszej emocjonalności. My często mylimy odczucie Bożej obecności z naszymi emocjami. Czy Bóg dotyka naszych emocji, kiedy spotyka się z nami? Absolutnie tak. Bóg chce dotykać się naszych emocji. Ja zawsze powtarzam, kiedy mamy kontrast, kiedy spotykam się z młodymi ludźmi, nie bądźcie niepełnosprawni emocjonalnie, nie bójcie się płakać, nie bójcie się uklęknąć przed Bogiem, nie bójcie się tego, że Bóg chce was poruszyć również w emocjonalny sposób. Nie bójcie się spotkać w emocjonalny sposób z Panem Bogiem. Nie ma w tym nic złego. Problem jest, kiedy my chcemy tylko i wyłącznie na naszej emocjonalności oprzeć Boga, który jest prawdą, a nie tylko emocją. Boga, który jest prawdą, uosobieniem prawdy zapisanej w Bożym Słowie. I to jest namacalne, to jest dotykalne, to jest testowalne, to jest doświadczalne. I Bóg jest prawdą, a nie emocją. I to jest fantastyczne. A więc jest w Bożym Słowie kilka takich momentów, jakby ludzie, wiecie, grali z Jezusem w karty i nagle chcieli powiedzieć do Pana Jezusa, sprawdzam. I jest taki moment, kiedy pewne grono ludzi biegnie gdzieś za Chrystusem i zadaje mu takie pytanie. Może za moment do tego przejdę. Może wrócę jeszcze na chwilkę do tej emocjonalności. Chrystus powiedział, że będzie z nami do końca skończenia tego świata. I to jest prawda, że będzie z każdym chrześcijaninem do końca świata. I teraz możesz sobie wyobrazić to, że Chrystus jest tutaj między tobą, no ale to się raczej nie zwizualizuje, ponieważ Chrystus zmarł, zmartwychwstał, ale obiecał, że 50 dni po jego zmartwychwstaniu przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Chrystusa, który zamieszka z nami. I to jest prawda i to jest Boża obietnica. A więc ta osoba Trójcy Świętej, ta osoba Bożej Trójcy, Duch Święty, On może mieszkać z tobą. Jeśli tylko chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, oddać swoje życie Jezusowi, to Duch Święty chce mieszkać w tobie. A więc to jest prawda i to jest pewność, której musimy się utrzymać. I niezwykłe jest to, że 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa przychodzi Duch Święty. Chrystus zapowiedział to w Ewangelii Łukasza w wersie 49. I prawdopodobnie Łukasz spisał również Dzieje Apostolskie. Wiele na to wskazuje. I w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale możemy w ósmym wersecie pierwszego rozdziału, kiedy Chrystus jeszcze chodził po ziemi, możemy przeczytać słowa Chrystusa. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi, będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, więc ciągle nas to nie dotyczy, ale uwaga, jest niespodzianka, i po najdalsze krańce ziemi. I Olesno być może dla zdecydowanej większości świata jest jednym z krańców ziemi. Ale Chrystus jako uosobienie prawdy zapowiedział Ducha Prawdy, Ducha Chrystusa, który będzie z nami do końca skończenia tego świata i będzie po najdalsze krańce ziemi, a więc również w Oleśnie. Dla Olesna krańcem ziemi jest prawdopodobnie Gorzów Śląski i Praszka. Dla Gorzowa końcem ziemi, końcem krańcem świata jest Bzienica. Ale Bóg jest dookoła wszystkich miejscowości, które są wokół nas. Nie chciałbym spowodować teraz jakichkolwiek walk między wami. Więc jeśli moje życie jest poddane Chrystusowi, to prawda w uosobienie Chrystusa, która jest totalnie bezemocjonalna, która dotyka emocji, ale jest bezemocjonalna, jest taka, że Bóg jest ze mną cały czas. Jeśli ja poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a stało się to w czerwcu 2003 roku, to od tamtej chwili Boże Słowo mówi, że Duch Święty mieszka we mnie. I problemem jest tylko moja świadomość, która jest bardzo wyostrzona na to, że ja odczuwam Bożą obecność bądź nie. I problem jest z tą świadomością. My musimy zrozumieć, że to nie jest problem, że Duch Święty raz z nami jest, raz z nami go nie ma. Dziś stwierdził, masz fatalną, Kuba, koszulę, ja nie będę w takiej koszuli chodził. Czy Duch Święty jest człowiekiem, który stwierdził, tak jak ty się dzisiaj uczesałeś, nie ma mowy, żebym w tobie mieszkał. Ty dziś uwielbiałeś Boga, trzymałeś ręce w kieszeni, zapomnij o tym. Ale coś w tym jest, że to nawet więcej niż coś, to jest właśnie prawda, bezemocjonalna prawda, że my potrzebujemy wzmocnić świadomość tego, że Duch Święty jest z nami. I w bardzo prosty sposób się to robi. Czytasz Boże Słowo, zaczynasz się modlić i wtedy zaczynasz odczuwać Bożą obecność. I musisz zbliżyć się do Boga, ale być może potrzebujesz załatwić kilka spraw w życiu i chciałbym teraz o tych sprawach po chwilkę pogadać. Potrzebujesz może coś zmienić w swoim myśleniu. I 5 takich prawd, które sprawiają, że możemy zrozumieć, dlaczego nie zawsze odczuwamy Bożą obecność. Po pierwsze, mamy niewłaściwe wyobrażenie Bożej obecności. I w mojej głowie oczywiście jest tak, że chciałbym widzieć wielkie Boże znaki. Boże Słowo mi to obiecuje, bo Biblia mówi o tym, Chrystus powiedział, że będziecie czynić większe znaki, że będziecie czynić większe rzeczy. Ja tego nie robię sam, ja robię to do spółki z Duchem Świętym, a właściwie to On przeze mnie robi, bo On mieszka we mnie. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie, będziesz miał dzisiaj okazję to zrobić, aby posmakować życia z Duchem Świętym, aby twoje życie nabrało zupełnie innego wymiaru, w zupełnie innej przestrzeni, w zupełnie w innym czasie w życiu, abyś doznał zupełnie innych doświadczeń. Potrzebujesz Ducha Świętego, potrzebujesz Bożego Pierwiastka, potrzebujesz Bożej osoby, która zamieszka w twoim sercu. I to jest fantastyczne. I ja często oczekuję wielkiego działania. I wiecie, zawsze mam głód tego, kiedy przychodzę spotkać się z moimi braćmi i siostrami w kościele, oczekuję wielkich rzeczy w swoim życiu. I problem jest taki, że czasami mam pretensje do Boga, że ten owoc jest nie taki, jak bym chciał. Ponieważ problem jest w tym, że moje wyobrażenie tego, jak Bóg zadziała, jest po prostu złe. Mamy niewłaściwe wyobrażenie Bożej obecności. I tutaj wrócę do tych historii, do których chciałem już przejść kilka minut temu. Była taka sytuacja, że pewne osoby, które gdzieś tam przechodziły obok Chrystusa, zadały mu pytanie, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ludzie chcą doświadczenia. Chrystus chodził i oni byli tacy, wiecie, kogo dziś uzdrowisz? Komu dziś coś ciekawego powiesz? Kogo dziś pobłogosławisz w jakiś niesamowity, niezwykły sposób? Co dziś się wydarzy? Chcemy znaku. Chcemy to widzieć, chcemy tego dotknąć. I kontekst tego jest taki, że nawet kiedy przeczytasz tytuł 6 rozdziału, tam gdzie jest werset 20-30, to przeczytasz, że został nadany temu tytuł zupełnie po tym czasie, jak Biblia została spisana, lud żąda znaku. I czasami wyobrażam sobie taki obraz, być może polskiego artysty, pana Mleczko, który nas narysuje i my wszyscy skandujemy, żądamy znaku. Czasami tak jest w naszym życiu, że my żądamy znaku, bo chcemy widzieć coś wielkiego. Mamy złe wyobrażenie na temat tego, jak Bóg może zadziałać. I kontekst tej historii jest taki, że zaprawdę powiadam wam, mówi Chrystus do tych ludzi chwilkę wcześniej. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i się nasyciliście. Dlatego, że skoncentrowaliście się na własnym ego. Dlatego, że dałem coś wam, zaspokoiłem waszą jakąś potrzebę, to dlatego mnie szukacie. Chrystus przejrzał tych ludzi i mówi dalej, ale zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Ja chcę się koncentrować na tym, aby szukać Boga, a wszystko inne będzie mi dodane. Kiedy będę Go kochał, kiedy będę Go szukał, kiedy będę działał na rzecz Jego Królestwa, reszta będzie mi dodana. I to jest ciekawe. I dalej ci ludzie pytają, jakie dzieło wykonujesz? Chcemy widzieć Boga w ponadnaturalnym działaniu, które przyniesie nam korzyść. I to jest często nasz problem. Chcemy się skupić na tym, że to nam przyniesie jakąś fantastyczną korzyść. Często porównujemy się. Drogi Jezu, wybacz, ale nie potrafię tego zrozumieć, że pobłogosławiłeś tego człowieka. Dlaczego jego biznes idzie lepiej, a mój tak słabo? Nie jestem w stanie ci tego wybaczyć. Czemu to zrobiłeś? Nie odczuwam twojej obecności. Wiecie, problem jest taki, że twoje serce jest przesiąknięte zazdrością i chciwością i teraz jak Bóg ma się przebić przez takie emocje, aby sprawić, że w twoim życiu też chciałby to zrobić? Pozwól Bogu leczyć siebie i nie porównuj się do innych. Wiecie, ja często żądam znaku i żądam czegoś wielkiego i zapominam o tym, że przecież rano czytałem Boże Słowo. Nawet sobie coś zapisałem w tak zwanej sowie, na którą nie ma już promocji. Zapisałem sobie i zapominam o tym, że Bóg przemówił przez swoje słowo rano, a ja szukam jakiegoś wielkiego znaku w ciągu dnia. Przecież już rozmawialiśmy. Przecież dalej mogę się cieszyć Jego obecnością. Przecież jadąc do pracy mogę sprawić, aby ta zwykła, codzienna czynność stała się czymś niezwykłym i uwielbiać Go, kiedy jadę samochodem. Przecież mogę sprawić, że nagle komuś powiem coś miłego i to będzie wielki znak, który nie będzie skupiony na mnie, ale będzie skupiony na kimś, kto jest obok mnie. Druga rzecz to jest pęd życia. I wiecie, my żyjemy już troszkę w takich czasach, gdzie ludzie chcą za wszelką cenę zaciągnąć hamulec, chcą zwolnić tempo. Żyjemy już w czasach, gdzie powoli coraz mniej modne staje się być zajętym, a coraz bardziej modne staje się być takim wyzwolonym i absolutnie niezajętym. I to jest chyba dobre. Bo Bóg jest zawsze ze mną. Pamiętajcie, że kluczowa jest nasza świadomość tego, że Bóg jest ze mną. Bóg jest zawsze ze mną, ale to ja jestem zbyt często, zbyt rozproszony, żeby to wiedzieć i nie doświadczam Jego obecności. Wiecie, że około 60 tysięcy myśli pojawia się każdego dnia w naszej głowie? Jeśli dobrze liczę, a z tym bywają problemy, to może to być około 2,5 tysiąca myśli na minutę? Przepraszam, na godzinę. Jest coś z tym moim liczeniem. A to może stanowić około 41 myśli na minutę. Wyobrażacie sobie 41 myśli na minutę? To jest aż niewiarygodne. Ale do takiego stopnia nasz mózg jest w stanie przetwarzać informacje w takich maksymalnych obrotach. To oznacza, że naprawdę jest coś nie tak i w czasach, w których żyjemy, tak wiele technologii i ludzi chce zabiegać o naszą uwagę. A my musimy pielęgnować, aby nasza świadomość Ducha Świętego, który mieszka w nas, tej Bożej osoby nie została zapomniana. Jest pewna historia bardzo znana, ale pozwólcie, że ją przytoczę. Dwie kobiety i Chrystus. Maria, Marta i Chrystus. I Chrystus odwiedza te kobiety. Ich bratem był Łazarz. Być może to tobie coś przypomni, jeśli kiedyś czytałeś to w Bożym Słowie. Ale to jest właśnie ta historia. I Chrystus przychodzi i spędza czas z Marią. Wiecie, taka normalna, zwyczajna rozmowa. Co u ciebie, co u mnie. A wiesz, dobrze, u mnie też dobrze. Aha. Myślę, że to się nie klei. Myślę, że ta rozmowa dotyczyła czegoś więcej. Ponieważ Maria była tak zaaferowana tą rozmową, że w ogóle nie zwracała uwagi na Martę. Była zachwycona tym, że sam Chrystus z nią rozmawia. I to jest stan, do którego my powinniśmy często dążyć za wszelką cenę. Ponieważ to jest czas, który jest tak naprawdę najcenniejszy w naszym życiu, kiedy mamy spotkanie z Bogiem. Ale była też Marta i ja jestem bardziej Martą. Jeśli byłbym kobietą, miałbym na imię Marta. Więc Marta była zaoferowana tym, że coś trzeba zrobić dookoła. Że trzeba coś tu zrobić, że tu. To jest też zupełnie normalne i w gruncie rzeczy fajne, że coś się ciągle robi, że coś się dzieje. Ale to, co powiedział Chrystus do Marty, to, że Maria... Dokładnie. Że Maria zrobiła coś lepszego, będąc Chrystusem. I to jest niezwykłe. My możemy być zadaniowi w naszym podejściu do Boga. Wyciągamy pióro, notujemy coś, zakreślamy coś. A teraz żądam znaku, Boże. Jak nie, to się pogniewam, obrażę. Widziałem, że działasz w życiu tamtych ludzi. Boża obecność jest tam, czemu w moim domu go nie ma? Bóg chce być z tobą. Pęd życia łączy się z przemęczeniem i łączy się ze stresem. My często jesteśmy tak bardzo przemęczeni i zabiegani, I pozwólcie, że wam coś powiem. Z całą pokorą i z całym szacunkiem do wszystkich ludzi, którzy bardzo ciężko pracują. Jestem prawdopodobnie w tej samej grupie ludzi. Około 10 godzin nie ma mnie w domu od poniedziałku do piątku. I czy w takim trybie życia, jeśli masz dzieci, to mam do ciebie jeszcze większy szacunek i tak dalej, i tak dalej. I Bóg to honoruje i to jest normalne. Wiecie, nie chodzi o to, że nagle zamówisz 5 ton piasku, wysypiesz go w całym swoim domu, wywalisz wszystkie meble i powiesz, od dziś mamy pustelnię. Będziemy wielbić Boga, będziemy się z nim spotykać, rzucamy pracę, rzucamy to wszystko, wyjeżdżamy w Bieszczady, tam będziemy spotykać się tylko z Panem Bogiem. Nie o to chodzi. Bóg rozumie czasy, w których żyjesz. Bóg rozumie potrzebę pracy. Bóg to wszystko rozumie, On to wszystko widzi, On to wszystko honoruje. On w tym wszystkim po prostu chce ci pomóc. On w tym wszystkim po prostu chce być. On w tym wszystkim pragnie, abyś czuł się lekko i przyjemnie, pomimo ciężkiej pracy, którą wykonujesz. Znam większość z was na tej sali i kiedy myślę sobie o twojej pracy, to czasami jestem przerażony. Ile stresu musi cię to kosztować. Jak bardzo musisz być przemęczony albo przemęczona, kiedy wracasz. Jak bardzo czujesz się osłabiona, kiedy wracasz do domu po takim ciężkim dniu i musisz zrobić jeszcze to i to. To jest naprawdę ogromna praca, którą większość z nas wykonuje na co dzień. Ale Bóg, sam Chrystus, Duch Święty chce być z tobą. On naprawdę nie zapomina o tobie. On naprawdę chce być przy tobie wtedy. I nie istnieje coś takiego jak taka duchowość instant, że zasypiemy pewien proszek, zalejemy go ciepłą wodą, wymieszamy, wypijemy i to wszystko będzie trwało 5 minut i poczujemy się lepiej. Szukaj Pana Boga, szukaj Jego obecności i bądź świadomy Jego obecności w twoim życiu każdej godziny. Pomimo pracy, pomimo tego wszystkiego, jesteś w stanie minutę pomyśleć o Nim. Jadąc do pracy, jesteś w stanie zrobić to rano, jesteś w stanie zrobić to wieczorem, jesteś w stanie to zrobić. To nie jest nic wielkiego, to nie jest wysiłek, który jest ponad miarę. Pamiętaj o tym. Trzecia rzecz. Może moje serce zostało zatwardzone. Gdybym miał, a nie mam, tutaj teraz takiej sporej wielkości, no może nie sporej, dwie moje pięści kamień. Jesteście sobie w stanie wyobrazić tutaj takie dwie moje pięści kamień. A obok byłaby całkiem fajna, naturalna gąbka. To jeśli miałbyś powiedzieć, jak wygląda twoje serce względem Pana Jezusa, to jest to bardziej kamień, czy bardziej jest to gąbka? To jest to kamień, od którego odbija się wszystko i po prostu... To jest kamień, który został tak bardzo już zatwardzony przez to, że być może ktoś kiedyś w kościele ciebie obraził i już nie jesteś w stanie przychodzić do kościoła i słuchać po raz kolejny tych, jak to mówisz, bzdur i bredni. Być może jest to kamień, który został spowodowany tym, że ktoś ciebie bardzo zranił, ktoś, kogo bardzo, bardzo kochałeś, odszedł od ciebie, być może cię zdradził. Być może jest to kamień, który jest twoim sercem, ponieważ modliłeś się o coś tak bardzo, a Bóg tego nie sprawił. Być może jest to kamień i to jest twoje serce i twoje serce jest tym kamieniem, bo po prostu coś nie wydarzyło się tak, jak myślałeś, że się wydarzy. I robisz to wszystko. Jesteś totalnie religijnym człowiekiem. Prasujesz rano koszulę, idziesz do kościoła i to wszystko niby miało wyglądać by tak fajnie. Ale coś jest w twoim sercu, że stało się kamieniem i nie chłoniesz już tak jak gąbka. Nie chłoniesz już jak gąbka, którą kiedy polewasz wodą, to naprawdę jest w stanie dużo wchłonąć. Jesteś kamieniem. Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Czy czasem są sezony w twoim życiu, kiedy twoje serce jest zbyt twarde i dlatego nie odczuwasz Bożej obecności? Wiecie, Duch Święty chce nas napełnić. Po kamieniu woda spływa. Na kamień woda nie jest w stanie specjalnie zrobić większego wrażenia. Kamień jest twardy, kamień jest szorstki, kamień jest ciężki. Kamieniem można ranić. Ale kiedy porównamy nasze serce do gąbki, która chłonie, która jest miękka, która jest przyjemna w dotyku, z którą chce się być, to może być nasze serce. I Biblia zachęca nas do tego, aby nasze serce było mięsiste, a nie twarde. I w przypowieści o siewcy, wiecie, może znacie tę historię, Chrystus często był zagadkowy, robił to specjalnie, opowiedział pewną historię o siewcy. I w tej historii o siewcy był siewca, który po prostu rzucał ziarno. Jedno ziarno spadło na drogę, jedno inne ziarno spadło na skałę, inne spadło między ciernie, a inne spadło na właściwą glebę. I ten rodzaj podłoża to jest nic innego jak nasze serce. To jest coś, co Bóg chce ciągle siać swoje słowo. Bóg codziennie chce siać nowe ziarno, nowe słowo do twojego życia. Ale my musimy dbać o to, aby nasze serce nie było drogą, nie było skałą, nie było zarośnięte cierniami, ale by było miejscem, którym jest taką świetną glebą, która wyda wielki owoc. I w całym kontekście tej historii Chrystus przypomina słowa pewnego proroka Izajasza. Chrystus mówi do ludzi, którzy są wokół Niego, dokładnie po tej przypowieści mówi tak. Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu. Jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami i nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. I prorok Izajasz prorokował to względem narodu Izraela. Ale często jest dokładnie tak samo w naszym życiu. Że nasze serce jest tak twarde, że już nic nie widzimy, nic nie słyszymy. Nie chcemy przyjąć Bożego uzdrowienia. Naszej duszy, być może naszego ciała. Nie chcemy przyjąć Jego zbawienia. Nie chcemy przyjąć Bożego błogosławieństwa. Ponieważ nasze serce zostało zbyt mocno zatwardzone. Zbyt mocno zdeptane. I doprowadziło do tego, że jest kamieniem. Może robiłeś kroki wiary w swoim życiu. Może próbowałeś prowadzić Boże Słowo. Coś tobie nie wyszło. Może ktoś ciebie zranił. Może wydarzyły się te rzeczy, o których mówiłem. Nie poddawaj się. I módl się dzisiaj do Boga, aby On sprawił, żeby twoje serce przestało być kamienne. I wtedy naprawdę jesteś w stanie otworzyć się w niewiarygodny sposób na Bożą obecność. Nie daj się zamienić w skałę, która nie przyjmuje Boga. Po kamieniu wszystko spływa. Kamień jest ciężki, kamieniem można zranić, kamień nic nie przyjmuje. Od kamienia wszystko się odbija. Bądź jak gąbka, która chłonie, która jest przyjemna, która jest otwarta. Po czwarte, dlaczego nie odczuwamy Bożej obecności? Być może wybudowaliśmy cegła po cegle mur, który odgradza nas od tego, który chce być i który chce nam się objawiać, od samego Boga. I znowuż w Starym Testamencie prorok Izajasz mówi, że oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami oblicze, także nie słyszy. Bóg nas zawsze widzi. Tak naprawdę Bóg nas zawsze słyszy. Tak naprawdę Bóg zawsze chce być z nami. Problem jest po naszej stronie. Że my czasami zupełnie niechcący, a czasami zupełnie świadomie, cegła po cegle budujemy mur, który oddziela nas od Niego. Wczoraj miałem ognisko z kontrastem, więc siedzieliśmy przy ognisku i zanim to ognisko się wydarzyło, wiecie, to jest tak, że czasami czekasz na urlop. Ja czekałem na urlop, to jest pierwszy dzień, wczoraj był pierwszy dzień mojego urlopu, jestem tydzień poza pracą, jestem tym tak bardzo podekscytowany, że z drugiej strony chyba nie wiem, jak się zachować. I czasami jest tak w naszym życiu. Ja wiem, że być może twoje małżeństwa już są dalej i po prostu się nie kłócicie i nie ma jakby wojny na słowa i generalnie to się nie zdarza, bo jesteście chrześcijanami już 10 lat i przecież jakie kłótnie. Ale my się z czasem starą posprzeczamy. I najczęściej ja jestem osobą, która jest głównie winna całego zamieszania. I nie będę się tłumaczył, po prostu jestem winny. I od piątku generalnie, wiecie, czasami jest tak, że coś wisi w powietrzu. Przysłowie polskie mówi, że można siekierę zawiesić. Nie testowałem, nie polecam. A więc coś wisiało w powietrzu. Jakieś bomby były nad Słowackiego 4x48. I teraz wiedziałem, że ja mam moc albo je rozbroić, albo podłożyć jeszcze większy dynamit. Kiedyś pewien polski raper śpiewał, że ja mam dynamit przepełniony miłością. To był troszkę innego rodzaju dynamit. Ja wiedziałem, że jak wystrzeli, to będzie źle. I przyszliśmy tutaj, sprzątaliśmy kościół. Wiecie, życie się dzieje, normalnie się dzieje. No i stało się. Podłożyłem ten ogień. Podłożyłem ten ogień. To były słowa, których nie powinienem wypowiadać. To były rzeczy, których nie powinienem mówić i tak dalej, i tak dalej. Czy moje małżeństwo z Sarą ciągle trwa i istnieje? Tak. Nic się nie zmieniło. Sara mnie nie zabiła, nie rzuciła obrączką i nie uciekła ode mnie. Tak jak wspomniałem, jest córką pastora, więc jej po prostu nie wypada. Ale czy ja zacząłem budować cegła po cegle mur między nami wczoraj? Tak. Wziąłem jedną cegłę, w której wyciągnąłem coś z przeszłości, co było bez sensu. Wziąłem kilka kolejnych cegieł i powiedziałem, a ty jesteś taka, 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 taka. Dalej jesteśmy małżeństwem, ale to, co nas zaczęło odgradzać, jest do zburzenia, bo inaczej nasza relacja już nie jest tak fajna i normalna. Wasza uwaga się generalnie mocno podkręciła, kiedy zacząłem mówić, że kłócę się z żoną. Więc mogę dokładać cegła po cegle. Czasami jest tak, że coś tam zrzucę z góry, ale fundament ciągle jest. Więc to napięcie wisi dalej w powietrzu u nas w domu dalej. Znaczy nie wisi, wyobraźcie sobie, że wisi, spokojnie. Nie jest z nami tak źle. Nigdzie nie dzwońcie, wiecie, słuchajcie, spokojnie. Nikt nikogo nie pobił. Było blisko, ale nic się nie stało. Więc ja na tym fundamencie mogę znowu budować. I to jest zły fundament i to jest zły mur. Tym murem jest nic innego jak mój grzech. Czy kiedy ja grzeszę, staję się nieświęty i nie mogę głosić kazań, nie mogę chodzić do kościoła i powinienem tu przyjść i dostać kilka razy Biblią po głowie? Może w twoim wydaniu tak, ale w wydaniu Pana Jezusa nie. W wydaniu Pana Jezusa ciągle jestem święty. Tak jest. W wydaniu Pana Jezusa ciągle jesteś święty, kiedy grzeszysz. Ale w wydaniu twojej i Pana Jezusa relacji, kiedy ten grzech nie jest wyznawany, kiedy ten grzech się napiętrza i dodajesz cegłę, smarujesz tynkiem, cegła, podkład, cegła, tynk, gips, co tam dalej. Budujesz mur, który sprawia, że nie masz siły przebić się do Bożej obecności, a On nie jest w stanie zrobić tego samego. Ponieważ my często budujemy mur grzechu. Powodem, dlaczego nie czujemy Bożej obecności, może być to, że nie wyznajemy naszych grzechów. Wyznawaj grzech, nie bój się o nim mówić. Wyznawaj go Panu Jezusowi. Proś Go o przebaczenie, pokutuj z tego i odwróć się od grzechu. Zdemontuj ten mur do zera. Zdemontuj ten mur w każdej relacji, a przede wszystkim w relacji z Panem Jezusem. I po piąte, powoli kończę, być może po prostu nie znasz Boga. I to jest często taki powód, że my po prostu nie znamy Boga. My wiemy, kim On jest, ale Go nie znamy. I to jest ogromna różnica między wiedzą, kim jest Bóg, a tym, kim dla mnie osobiście jest Bóg w mojej prywatnej relacji z Nim. W mojej prywatnej, indywidualnej, intymnej relacji z Nim. Kim jest dla mnie Bóg? I Chrystus w pewnym momencie woła w świątyni, to jest w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wersety 28-29, uczy i mówi, i znacie mnie, i wiecie skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Wiesz, kim jest Chrystus, wiesz, kim jest Bóg, ale go jeszcze nie poznałeś. Wiecie, ja wiem, kim jest prezydent naszego kraju. Ja wiem, kim jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, kto jest burmistrzem obecnie w Oleśnie. Ja wiem, kto jest prezydentem miasta Opole. Ja nawet w jakimś sensie znam tych ludzi, bo ja wiem, kim oni są. Ja mogę im powiedzieć dzień dobry, ale na tym kończy się nasza znajomość. Kim jest Chrystus? Prawdopodobnie jest to ten syn Marii. Dla części z naszego kraju, co więcej, prawdopodobnie ma polskie korzenie i tak dalej. Kim jest Chrystus? Kojarzy mi się z tą figurką, która wisi na krzyżu. Kojarzy mi się z tą figurką, wiesz, te figurki, których mamy tak mnóstwo w naszym kraju przy drogach. Kim jest Chrystus? Jest Bogiem, w którego wierzy moja babcia. Ona naprawdę w Niego wierzy. To jest naprawdę religijna kobieta, fantastyczna. To jest naprawdę dobra osoba. To jest naprawdę dobra osoba. Kim dla ciebie jest Bóg? Wiesz, pamiętam swoją pierwszą komunię. Pamiętam to wszystko. Pamiętam. Kim dla ciebie jest Pan Jezus? Wiesz, pamiętam te lekcje religii, pamiętam te zajęcia w szkole, kiedy na kościele dzieci opowiadaliśmy o Panu Bogu. Pamiętam, no. To są często odpowiedzi ludzi na pytanie, kim dla nich jest Bóg. Ale dla ciebie i dla mnie Bóg chce być kimś więcej niż tym, o kim wiedzą albo kogo pamiętają. Kto mnie widział, widział Ojca, powiedział Chrystus do Filipa. To była ciekawa rozmowa. Chrystus mówi do Filipa, kto mnie widział, widział Ojca. W naszym spotkaniu z Chrystusem chodzi o coś więcej niż przywitaniu się i przedstawieniu sobie: jestem Jezus, jestem Mateusz i to wszystko. Bóg chce zaprosić nas do odwzajemnionej relacji i to jest fantastyczne. I wiecie, dużo dziś mówimy o uczuciach tego, czy jest Boża obecność. Pamiętajcie, że to chodzi o naszą świadomość tego, jak bardzo Bóg jest przy nas. I dokładnie to, o czym mówiłem, to jest problemem, który może stanowić zakłócenia w świadomości tym, kim jest Bóg. Więc działaj co do zasady w drugą stronę. Ale dużo mówimy o emocjach, natomiast wiara niekoniecznie jest emocją i odczuciem. Biblia mówi o tym, że wiara podoba się Bogu. Czy moją wiarę opieram tylko i wyłącznie na moich odczuciach? Absolutnie nie. Moja wiara opieram na Bożych obietnicach, które są dotykalne, namacalne, doświadczalne, które są przetestowane i które działają od wieków. I one są spisane w tej książce, one są spisane w Bożym Słowie. A więc wiara, która podoba się Bogu, nie jest oparta na uczuciach, ale jest oparta na Słowie, na Bożej prawdzie, na Bożym Słowie spisanym, które jest testowalne, które jest namacalne, które jest dotykalne, które jest prawdziwe i które od wieków działa. I pozwólcie, że krótko powiem o trzech obietnicach i będziemy kończyć. Trzech obietnicach, które wypływają z Bożego Słowa. Pierwszy, bardzo prosty. Bóg obiecuje, że jest dostępny. Wiecie, nasze emocje są często chwilowe. One przychodzą i one mijają. Podoba ci się płyta jakiegoś zespołu, ale po roku stwierdzasz, że to jest totalnie nie twój klimat. Podoba ci się coś, co nagle zobaczyłeś, chciałbyś to mieć, ale już za chwilę to mija. Podoba ci się wystrój twojego mieszkania i twój mąż też jest tym zachwycony, ale za rok tobie to mija i on już nie jest zachwycony. Bo twoje emocje, droga kobieto, odpłynęły w drugą stronę i wolałabyś, żeby wasza sypialnia wyglądała w inny sposób. A płytki w przedpokoju, warto je zmienić. Nasze emocje są chwilowe, ale Bóg obiecuje, i to wypływa z Bożego Słowa, że jest dostępny. Jego status jest ciągle dostępny. To jest to zielone kółeczko, które widzisz na Messengerze. Jego status jest ciągle dostępny. I w Starym Testamencie on obiecuje, że będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam. Odmienię wasz los i zgromadzę was pośród wszystkich narodów i tak dalej, i tak dalej. Obietnica, która dotyczy narodu wybranego Izraela, którą możesz również dziś odczytywać do siebie. Całym sercem, nie odrobiną serca, ale całym sercem. To nie jest moje hobby, to nie jest mój dodatek do życia. To nie jest coś, czym dziś żyję, a jutro zapominam. Całym swoim sercem. I w Nowym Testamencie Boża obietnica tego, że Bóg jest ciągle dostępny, brzmi tak. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Chrystus. I mówi potem dalej, że da nam Ducha Świętego, który w innym miejscu jest nazywany Duchem Chrystusa, Duchem Prawdy, Pocieszycielem. I to jest niezwykłe, że Duch Święty, On może mieszkać w tobie, On może mieszkać w twoim sercu. Dosłownie, Duch Święty może mieszkać w twoim sercu. On chce ci doradzać, On chce ciebie pocieszać, On chce do ciebie mówić, On chce sprawiać, że odczuwasz Bożą obecność. Więc pierwsza Boża obietnica wypowiadająca z Bożego Słowa, On jest zawsze dostępny, zawsze dostępny. Jego status jest zawsze dostępny. Jego dłonie do ciebie są zawsze wyciągnięte. On jest zawsze, zawsze, zawsze dostępny. Drugą obietnicą jest Duch Święty. Duch Święty został obiecany tym, którzy powierzą swoje życie Jezusowi Chrystusowi, którzy oddadzą Mu swoje życie, którzy zechcą żyć w nowy sposób, odwrócą się od starego życia, stare przeminęło, wszystko stało się nowe i całe ich życie ma stać się nowe i Duch Święty zaczyna im wtedy doradzać i to jest niezwykłe. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, mówi Chrystus. Wiecie, Chrystus mówi coś w stylu, wiecie, ja wracam do mojego Ojca, ja wracam do nieba. Co miałem, to zrobiłem. Ale wracam teraz, zrobiłem coś niezwykłego. Moja krew została przelana za to, abyś ty, ja i każdy inny na świecie mógł żyć pełnią życia. I to jest niezwykłe. Ale Chrystus mówi, nie zostawiam was samych. Daję wam innego Pocieszyciela. Już nie będę chodził z wami po ulicach. Już nie będę was poklepywał. Już nie będę was uzdrawiał. I Chrystus złożył swoje działania, złożył na ręce Kościoła. Na moich i twoich rękach jest to, aby nieść dobrą nowinę, dobrą wieść o Chrystusie dalej. I nie jesteś tym sam. Jesteś z wspaniałą osobą Ducha Świętego. Jesteś z tym, który ciebie pociesza. Jesteś z tym, który tobie doradza. Jesteś z tym, który jest Twoim adwokatem. Jesteś tym, który ciągle i ciągle mieszka w Tobie, a Twoja świadomość Jego jest czasami mniejsza, czasami większa, ale On jest ciągle w Tobie. To jest Boża obietnica. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. To jest Boża obietnica. Czy Jezus wycofał się z tych słów? Czy czytamy dalej? Wiecie co? Pomyliłem się. Tego jednak nie będzie. Anulujcie to. Totalnie o tym zapomnijcie. Nie. Chrystus to powiedział. A Bóg, jeśli coś powiedział raz, to jest tak, amen. I to ma to samo odniesienie wtedy, jak i teraz. Ponieważ w innym miejscu Biblia mówi o tym, że Chrystus jest na wieki ten sam. On jest na wieki ten sam, on się nie zmienia. I Duch Święty dziś, w XXI wieku, na krańcu świata, jakim jest Olesno, chce działać. Chce działać dzisiaj w Twoim sercu. I On chce sprawić, aby Boża obecność była wyczuwalna w Twoim życiu. Aby ona się wylewała z Twojego życia i aby osoby, które żyją wokół Ciebie, również mogły być nią dotknięte. I to jest piękne. I trzecia obietnica, która wypływa z Bożego Słowa, to to, że możesz doświadczyć Boga w każdej chwili. Możesz Go doświadczyć teraz. Możesz Go doświadczyć w każdej chwili Twojego życia. W absolutnie każdej chwili. Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim. Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyni ręką zbudowany. Bóg nie jest ograniczony przestrzenią. Bóg nie jest ograniczony czasem. Bóg nie jest ograniczony Twoim doświadczeniem. On chce mieszkać w swoim sercu, które musi być mięsiste, które musi być miękkie i otwarte jak gąbka, która będzie go kochać. On chce mieszkać w takim sercu. On chce z Tobą współdziałać we wszystkim ku dobremu. On chce odczuwać Twoją miłość, bo Jego relacja jest dwustronna. On chce być kochanym i On chce Ciebie kochać. On chce Ciebie kochać i chce być kochany. On jest dobrym Bogiem, który dziś chce Ciebie zainspirować do tego, że Jego obecność może trwać ciągle i ciągle i ciągle w Twoim życiu. Ani też nie służy mi się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, mówi Bóg. Gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie jesteśmy w stanie Bogu dać totalnie nic. Oprócz swojego serca, oprócz posłuszeństwa. Z jednego pnia wywiódł te wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy, czasu i granice ich zamieszkania. To Bóg nam dał, żebyśmy się nie pogubili czas, to Bóg nam dał pewne przestrzenie, w których mieszkamy. Ale my mamy je tylko wykorzystać do tego, aby współdziałać w ponadnaturalny sposób z Bogiem, który tym nie jest ograniczony, totalnie nie jest ograniczony. I po co Bóg to wszystko zrobił? Żeby szukały Boga. To jest mowa o Tobie i o mnie. Żebyśmy szukali Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież On nie jest daleko od każdego z nas. On nie jest daleko od Ciebie i ode mnie. On jest blisko. On chce mieszkać w Twoim sercu. I to jest Boża obietnica. I to jest Boża obietnica. On nie jest daleko od każdego z nas. On jest Bogiem relacyjnym. On chce odwzajemniać miłość, którą Mu dajesz i abyś Ty odwzajemniał miłość, którą dostaniesz od Niego. I być może właśnie nie znasz takiego Boga. Być może nie znasz takiego Boga, który chce mieć z Tobą głęboką, bliską relację. Wiecie, początki każdego z nas, początki relacji z Panem Bogiem mają pewien zapach. To jest zapach drewna. To jest zapach krzyża, przesiąkniętego potem, przesiąkniętego krwią i łzami Chrystusa. Ponieważ w tej relacji On na początku zrobił coś naprawdę niezwykłego dla nas. W tej relacji On odkupił i ustanawia Ciebie w zupełnie innym, w innym miejscu, w innym czasie. Kiedy tylko uwierzysz w krzyż, na którym On umierał po to, abyś Ty mógł żyć, to On sprawia, że jesteś święty, że w Jego oczach jesteś święty, że w Jego oczach jesteś córką, że w Jego oczach jesteś synem. On nadaje Ci nową tożsamość. On chce, abyś całe swoje życie wieczne spędził z Nim w niebie. Jeśli przyjmiesz do swojego serca, jeśli uwierzysz to, jeśli wyznasz swoimi słowami, że na krzyżu dokonało się coś niezwykłego dla Ciebie, że kiedy Chrystus rozpostarł swoje dłonie na krzyżu, kiedy Jego stopy były przebite, to zrobił to dla Ciebie i dla mnie. Abym ja i Ty miał życie wieczne, abym ja i Ty mógł odczuwać Jego obecność każdego dnia. I potem wysyła Ducha Prawdy, Pocieszyciela, Tego, który będzie z nami aż do końca dni. I jeśli pragniesz takiej relacji, jeśli pragniesz relacji z Duchem Świętym, jeśli chcesz zacząć odkrywać, czy jest coś więcej w życiu niż tylko przestrzeń, którą jestem ograniczony, czas i doświadczenie, jeśli chcesz poznać w niezwykły sposób Pana Boga, to chciałbym Ciebie zachęcić do krótkiej modlitwy. Chciałbym Ciebie zachęcić do krótkiej modlitwy, w której poznasz Boga, w której przyznasz, że tylko i wyłącznie dzięki Niemu Twoje życie może być zbawione, że tylko i wyłącznie dzięki Niemu Twoje życie może być pełnią życia i możesz żyć z Nim wiecznie w niebie. Jeśli chcesz się odwrócić od swojego starego życia, ja Ci nie mówię, że musisz nagle porzucić wszystko, co do tej pory robiłeś. Bóg chce wypełnić Twoje życie. Bóg chce zastąpić pewne kwestie w twoim myśleniu, w Twoim stylu bycia. Chce zastąpić swoją osobą. On chce wypełnić Twoje życie. On chce zamieszkać w Tobie, aby każda kolejna decyzja była konsultowana z Nim. On chce zamieszkać w Twoim sercu, aby Twoja przyszłość była w dobrych Bożych rękach, abyś się nie troszczył, abyś się nie martwił, abyś się niczego nie bał. On chce być z Tobą, On chce być przy Tobie. Jeśli pragniesz takiej modlitwy, jeśli następnie pragniesz spotykać się z Jego Słowem i czytać Biblię i karmić się tym, co On chce do Ciebie mówić, jeśli chcesz dalej przebywać potem w Jego obecności, to pomódl się ze mną krótką modlitwą. Ta modlitwa ma na celu pojednać Twoją duszę, odnowić Twojego ducha, abyś stał się częścią czegoś wielkiego, abyś stał się częścią nieba, abyś stał się częścią tych, którzy są zbawieni. I jeśli chcesz takiej modlitwy, to po prostu wypowiedzmy ją wszyscy razem, dając komfort tym, którzy być może dziś po raz pierwszy chcą to zrobić. Panie Jezu, ja siedzę w tym miejscu. I to prawda, nie ma przypadków. Jak dobrze, że dziś tu jestem. I chciałbym zacząć relację z Tobą, Ojcze. Potrzebuję Ciebie, Jezu. Przepraszam Cię za każdy grzech. Nie chcę dłużej budować muru, który nas będzie oddzielać. Proszę Cię, zamieszkaj we mnie. Duch Święty, prowadź moje życie. Niech wszystko stanie się nowe. Przepraszam za to, co było do tej pory. I to, w co uwierzyłem w moim sercu, chcę wyznać teraz moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Będzie prowadził moje życie. I to dzięki Nim mam zbawienie. Amen.